Dzień dobry, moim gościem jest generał Jarosław Kraszewski, artyrzysta.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
człowiek,
dobry,
który państwu. Nie tylko był w Bebenie, ale przede wszystkim był w Iraku.
Tak.
Panie generale, Andrzej Duda, pański były pryncypał, jedzie do Kijowa. Ostatni raz był tam w środę, dzień przed wybuchem wojny. Czy dzisiaj to jest ten dzień przed wybuchem bitwy o Donbas?
Nie, panie redaktorze, ja bym tego tak nie traktował. Lata 24 była związana zupełnie z czymś innym, natomiast do bitwy o Donbas dojdzie, ale na pewno nie jutro.
Nie jutro. Chociaż gubernator obwodu donieckiego mówi, że Rosja kończy już ostatni etap przegrupowania sił. To znaczy, że lada chwila, lada dzień są gotowi ruszyć ze swoją ofensywą ze wschodu.
Szanowni państwo, przegrupowanie sił to jest jeden element przygotowania. Po przegrupowaniu musi nastąpić faza przygotowania do realizacji kolejnych zadań, czyli te zadania trzeba ludziom postawić, przygotować rejon do tego, żeby realizować postawione zadania, wykonać marsz do rubieży rozwinięcia i wejść do walki.
Czyli to może potrwać jeszcze parę dni?
To może potrwać jeszcze parę dni. Biorąc pod uwagę, że wcześniejsze wizyty polityczne międzynarodowe wstrzymywały działania Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy.
No nie, no biorąc pod uwagę, że w środę był prezydent Duda, w czwartek, właściwie nad ranem rozpoczyna się wojna, to tam specjalnie nie wstrzymało to działań Rosji.
Nie, ale ja bym prosił, żebyśmy nie przywiązywali wizyty prezydenta Andrzeja Dudy tej pierwszej z rozpoczęciem wojny, bo nie, jego wizyta na pewno nie była przyczynkiem do tego, że Putin wydał rozkaz do rozpoczęcia działań wojennych.
Chodzi mi o to, że Rosjanie się nieprzesadnie przejęli tym, że do Kijowa ktoś jeździ i tak rozpoczęli tę wojnę.
Rozpoczęli po wizycie. Mhm. Biorąc pod uwagę wizytę premiera Morawieckiego i pozostałych premierów z innych państw, jednak intensyfikacja działań znacząco spadła.
Panie generale, dobrze. Czy to będzie najważniejsza bitwa tej wojny, bitwa o Donbas? Tak nas wszyscy przekonują. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak właśnie tak mówi, że bitwa o Donieck i Ługańsk będzie kluczowy moment tej wojny. Od niej, od tej bitwy wszystko zależy.
Tak, z kilku powodów. Pierwszy zasadniczy powód, przegrano bitwę o Kijów. Federacja Rosyjska wycofała wojska, przegrupowała na kierunek wschodni. Wcześniej ustanowiono dwie republiki. Zajęty Krym, czyli mamy zajęte obszary wschodniej Ukrainy o największym procencie ludności rosyjskojęzycznej, sukces polityczny Federacji Rosyjskiej.
A to już było 8 lat temu, prawda?
Tak, tylko jest to w tej chwili usankcjonowane, Rosja się tym chwali. Odbicie, czyli odzyskanie utraconego terenu przez Ukrainę, przejęcie ponownej kontroli, ustanowienie nowego ładu ukraińskiego, w Ługańsku, w Doniecku,
no to wiadomo,
i
że to byłaby
Krymie.
Klęska Rosji.
To jest katastrofa, to jest koniec wojny. Ja nie mówię, że będzie to koniec konfliktu, jest to koniec wojny i jest to praktycznie dla Federacji Rosyjskiej jedna wielka przegrana.
No dobrze, ale czy to jest w ogóle realne? Przepraszam, życzę Ukraińcom z całego serca, żeby naprawdę odbili wszystkie ukraińskie ziemie na wschodzie, żeby odbili Krym. Tylko pytanie, czy to jest realne?
Też im tego życzę. Obawiam się, że odbicie Mariupola jest na chwilę obecną nierealne. Niemniej jednak, zacznijmy to może trochę drastycznie, posługując się analogią do partii szachów, no trzeba coś poświęcić.
Trzeba coś poświęcić, żeby
wygrać partię, uzyskać przewagę w innym obrębie szachownicy. Tym innym obrębem szachownicy jest właśnie Donbas.
7:08 moim gościem jest generał Jarosław Kraszewski. Panie generale, dobrze, czasami się porównuje to do wielkiej bitwy z II wojny światowej, wielkiej bitwy pancernej na Łuku Kurskim, bo to też ma być bitwa pancerna. Czy my się przenosimy w czasie? Bo wydawało się, że teraz to będą w ogóle jakieś zupełnie inne bitwy. Będą je prowadzili faceci zza biurka, którzy będą atakowali dronami, nowoczesnymi rakietami. A to wygląda na to, że będziemy mieli powtórkę sprzed 80 lat.
Panie redaktorze, szanowni państwo, filozofia wojny nie zmieniła się. Zmieniły się środki prowadzenia, za pomocą których wojsko prowadzi działania zbrojne. Natomiast główne meritum się nie zmieniło. Te nowoczesne środki służą do stworzenia warunków do tego, żeby komponent lądowy wszedł.
Komponent lądowy, Chryste, panie, tak po polsku?
Wojska lądowe, czołgi, bojowe wozy, piechoty i tak dalej, i tak dalej.
Panie generale, dobrze, ale dlaczego właściwie Donbas jest tak ważny? Dlaczego to ma być decydująca bitwa?
Jeszcze raz podkreślam. Z punktu widzenia politycznego to jest odzyskanie terenów utraconych przez Ukrainę. To jest zlikwidowanie dwóch republik ludowych. Z punktu widzenia ekonomiczno-gospodarczego to jest odzyskanie...
Ale to Rosja ma atakować, więc pytanie jest, co Rosja chce osiągnąć, gdzie Rosja się chce zatrzymać, na Dnieprze?
Panie redaktorze, to pan powiedział, że Rosja chce atakować. My tego na chwilę obecną nie wiemy, bo być może, że Rosja przystąpi do mocnej, bardzo intensywnej obrony tych dwóch republik.
Myśli pan, że to jest w ogóle realne, że to Ukraińcy rozpoczną tę kampanię?
To jest wielki znak zapytania, kto ją rozpocznie. Weźmy pod uwagę to, że coraz więcej w przestrzeni publicznej funkcjonuje o prowokacjach. I śmiem twierdzić, że Federacja Rosyjska bardzo szybko doprowadzi do prowokacji, że to właśnie Ukraińcy zaczęli.
Ach, no tak. Panie generale, dobrze, to zostawmy już na sekundę tę bitwę. Do tego wrócimy jeszcze w internetowej części rozmowy. Dla nas, dla Polski, to są także dwa pytania. Czy Polska byłaby w stanie bronić się tak długo jak Ukraina? Czy Polska byłaby w stanie stawić czoła Putinowi?
Oczywiście, że tak, bo jesteśmy narodem, który bardzo szybko się integruje. Jesteśmy narodem, który ma bardzo duże, w tym kontekście niestety, doświadczenia wojenne. Mamy zawodowe siły zbrojne.
Czy one są wystarczające? To jest bardzo ważne pytanie.
To jest pytanie retoryczne, bo zawsze będzie mało. I mamy też komponent ten mobilizowany, czyli rezerwistów, których jak twierdzą eksperci, to właśnie rezerwy wygrywają wojnę. I jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę zobowiązania sojusznicze, etc., etc., jesteśmy w stanie przeciwstawić się temu, co wyczynia Federacja Rosyjska.
Czego nas ta wojna nauczyła? No bo każda wojna czegoś uczy strategów, uczy wojskowych. Patrzą przecież na te wojny, które się dzieją gdzieś tam i mówią, aha, trzeba zwracać uwagę na coś innego, nie wiem, na artylerię, na obronę przeciwrakietową. Czego nas nauczyła ta wojna?
Ta wojna nas nauczyła kilku rzeczy. Przede wszystkim musimy patrzeć na siły zbrojne cały czas przez pryzmat zbilansowania ich zdolności bojowych.
Co to znaczy po polsku?
No to jest pytanie, czy musimy mieć czołgi. To jest takie same pytanie, czy człowiek ma mieć ręce czy nogi. No ma mieć jedno i drugie.
Czyli musimy mieć czołgi. To od razu odpowiedzmy, bo Polska kupiła właśnie 250 jakichś niewiarygodnie drogich, ale podobno też niewiarygodnie skutecznych czołgów Abrams.
Panie redaktorze, kupiliśmy je od Stanów Zjednoczonych. Strategia Stanów Zjednoczonych przewiduje, że nie będzie konfliktu zbrojnego na terenie Stanów Zjednoczonych, a posiada potężny zasób czołgów. Fakt, mają tylko czołgi Abrams, nie mają innych czołgów. I utrzymuje je w pełnej gotowości technicznej i w pełnej gotowości bojowej.
Radio RMF 24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Będę pytał, czy broń atomowa w Polsce, stacjonująca w Polsce broń NATO byłaby nam potrzebna, kiedy skończy się wreszcie ta wojna na Ukrainie? O tym wszystkim w internecie słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
No dobrze, panie generale, dokończmy to, bo wie pan, internet jest pełen przeróżnych specjalistów, także byłych wojskowych. I co się każdego posłucha z nich, to każdy inaczej mówi. Jedni mówią, że właściwie to jest dramat, że nie jesteśmy przygotowani źle, ale jesteśmy przygotowani bardzo źle. Inni mówią, że jest fantastycznie, jakby tu Rosjanie odważyli się wejść, to właściwie dobrze, bo my za chwilę będziemy pod Moskwą. Gdzie leży prawda? Tego my nie wiemy. Pytam pana, bo pan nie tylko służył w armii w Afganistanie, ale też siedział za biurkiem w BBN-ie, więc myślę, że powinien pan znać stan polskiej armii.
No, po pierwsze, tego siedzenia za biurkiem w BBN-ie było bardzo mało, bo większość czasu
to
przebywałem jednak... Ja wiem. Przebywałem poza terenem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ale zacznijmy od tego. Po pierwsze, my jesteśmy państwem, które jest zorientowane obronnie, czyli przygotowujemy się do obrony. No, nie zakładamy marszu na Moskwę.
Nie zakładamy.
Nie zakładamy.
Rosjanie, odetchnijcie.
Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ukierunkować myślenie strategiczne. Nie mówmy, że potrzebujemy, nie wiem, lotniskowców, potrzebujemy wielkich krążowników, pancerników. No, pytanie po co?
No moglibyśmy zrobić jakąś inwazję na Indię co najwyżej.
Ale po, dalej, po co?
Nie wiem, plaże Goa. No dobra, a teraz poważnie, bo rzeczywiście sytuacja jest mało żartobliwa. Generale, czego myśmy się nauczyli teraz? Czy są obszary na przykład w polskiej armii, które my musimy pilnie zreformować, zmienić? Wszyscy mówią obrona przeciwlotnicza, że to jest nasza pięta achillesowa. Czy pan to potwierdza?
Tak. Obszar obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, on zawsze będzie piętą achillesową. Proszę popatrzeć na doświadczenia Izraela. Ile Izrael poświęca środków finansowych, wysiłku technologicznego, żeby zbudować jak najbardziej skuteczną obronę przeciwrakietową, przeciwlotniczą.
Izrael 5,6 swojego budżetu, 5,6% tak. swojego budżetu przeznacza na armię i nie na pensje czy emerytury dla żołnierzy, tylko na samą armię.
No ale to nie jest armia, która nie jest opłacana.
Oczywiście, ale oprócz tego te 5,6 to są te pieniądze, które Izrael przeznacza na armię. No my przeznaczamy 2%, chcemy przeznaczać 3% naszego PKB, biorąc pod uwagę, że z kim my graniczymy, to też przestaje być
Panie redaktorze, zabawne. Tak, idziemy w dobrym kierunku. Tak jak wcześniej kiedyś sobie rozmawialiśmy, jest to bardzo dobry krok do przodu. To nas przesunie, przyspieszy pewne procesy modernizacyjne. Wszystkiego na raz nie kupimy. Żadne państwo nie stać na to,
ale dobrze,
żeby
że kupić
wszystko.
Ale dobrze, że kupiliśmy czołgi.
Bardzo dobrze.
Ale wie pan, przepraszam, to jest pytanie laika. Proszę się nie gniewać i nie wyśmiewać zbyt głośno w każdym razie. Oglądamy zdjęcia, jak to czołgi ugrzęzły w błocie, te zdjęcia z Ukrainy. Myślimy sobie, kurczę, kupujemy hiper drogie, hiper ciężkie czołgi Abrams, one nam zaraz na błotach Polesia ugrzęzną. Pieniądze dosłownie wywalone w błoto.
Szanowni Państwo, przede wszystkim kupno nowoczesnego uzbrojenia jest nierozerwalnie łączone z wyszkoleniem personelu, który się będzie nim posługiwał.
Czyli oni nie wlezą w te błota.
Dwa. Jest nierozerwalnie związane z kształceniem kadr, które będzie przygotowywało, czyli będzie dowodziło, przygotowywało do działań i dowodziło działaniami z użyciem tego nowoczesnego sprzętu. Ja przytoczę świętej pamięci generała Pietrzyka, byłego dowódcę wojsk lądowych, który powiedział, że po co mi nowe leopardy, skoro mentalność moich oficerów nie jest jeszcze przygotowana na te czołgi.
Mhm.
Mówiąc to, chcę pokazać, że Federacja Rosyjska nie ma tak wyszkolonych sił zbrojnych, jak się tym chwali. Maszerowanie na defiladzie to jest zupełnie co innego niż udział w konflikcie zbrojnym.
No to pokazuje, rzeczywiście wojna na Ukrainie pokazuje, że siła armii rosyjskiej była przeceniana chyba.
Tak. Nie no... chyba, tylko na pewno. I kończąc, prosty przykład. Mamy od pewnego czasu, wykorzystujemy bardzo sprawnie czołgi Leopard. Nasze załogi wygrywają europejskie zawody w posługiwaniu się tym czołgiem. To też o czymś świadczy.
Świadczy o tym, że wreszcie spełniły się te słowa, znaczy inaczej nie tyle spełniły, tylko oczekiwania generała Pietrzyka się spełniło, tak. że nasi oficerowie, nasi żołnierze wiedzą już, do czego służą im te czołgi.
Też generał Pietrzyk walczył z czymś takim, że na poligonach budowało się miasteczka, prysznice, wyśmienite stołówki, całe linie technologiczne do podawania posiłków. Nie. On adoptował amerykański train as you fight. To nie ma czegoś
czyli
takiego.
Czyli ćwicz tak, jak będziesz się walczył, w takich samych warunkach?
Przygotowuj się w warunkach pokoju do tego, co marszałek Piłsudski mówił. Ile krwi, potu wylane na poligonie, tyle mniej krwi w walce.
Chodzi o to, że rozumiem, że ma być na poligonie dość podle, bo i w czasie wojny nie podjedzie Magda Gessler.
No nie podjedzie. No w czasie pokoju też nie podjeżdża do sił zbrojnych, więc...
No dobrze, dobrze, ale to teraz to wróćmy do tego, co się dzieje w tej chwili. Jarosław Kaczyński mówił, że chcielibyśmy większej obecności NATO w Polsce. To chyba nie budzi niczyich w tej chwili wątpliwości. Tak, chcielibyśmy, żeby było więcej wojska. Jarosław Kaczyński powiedział, że chcielibyśmy również, że być może w Polsce stacjonowały rakiety przenoszące broń jądrową?
Szanowni Państwo, od co najmniej 2014 roku trwa dyskusja nie tylko w Polsce, ale i w tej relacji euroatlantyckiej, szczególnie polsko-amerykańskiej, czy obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce ma być stała, czy rotacyjna. Od samego początku prezydent Duda optował za tym i dalej optuje, żeby była to stała obecność. Ja wiem, że wtedy, szczególnie po szczycie NATO w Warszawie, Stany Zjednoczone podchodziły z delikatnym dystansem, okej, to wprowadzimy wam rotacyjną. To chwilę będziemy się rotowali. Po drugie, szanowni państwo, żeby wprowadzić stałą obecność, trzeba zbudować dla Amerykanów
bazę.
Potężną infrastrukturę.
Mówiliśmy już o forcie Trump. Trumpa nie ma, ale rozumiem, że idea jest potrzebna.
Zostawmy Fort Trump historię, ale Fort, ja spędziłem półtora roku w Forcie, Fort Leavenworth w Kansas. To jest miasto. To nie możemy utożsamiać z koszarami w Polsce, bo to jest zupełnie coś innego. To są potężne nakłady, to trzeba znaleźć miejsce, wybudować do tego cała infrastruktura logistyczna i co najważniejsze, Amerykanie tak samo jak my i inne armie NATO potrzebują miejsca do ćwiczeń, czyli poligonów. Śmiem twierdzić, że za chwilę będziemy mieli za mało tych poligonów, więc trzeba będzie otwierać nowe, bo się wszyscy nie pomieścimy.
Jeśli armia ma być większa i te ćwiczenia mają być realne, to tak. Wygląda na to, że tak.
Tak. Wracając jeszcze do pytania o te czołgi.
Nie, ale ja bym chciał jednak wrócić do pytania o broń jądrową. No. Bo, panie generale, czy broń atomowa w Polsce zwiększyłaby nasze bezpieczeństwo?
Na pewno jest jednym z najlepszych środków odstraszania. Przez co, jeżeli pojawiłaby się na terytorium naszego państwa, na pewno tak.
Na pewno zwiększyłaby nasze bezpieczeństwo.
Tak. Panie Grunie, dobrze. Już sam fakt wybudowania elektrowni jądrowej w Polsce zwiększy nasze bezpieczeństwo.
A to dlaczego, jeśli mogę spytać?
A to już trzeba zapytać Niemców, bo oni zrobią wszystko, żeby tej elektrowni nic się nie stało.
Tak pan na to patrzy, rozumiem. To...
Popatrzmy na rozkład wiatrów w przeciągu roku na terytorium naszego państwa.
Rozumiem, że Niemcy będą bronić polskiej elektrowni jądrowej.
Nie, Niemcy będą robili wszystko, żeby tej elektrowni się nic nie stało. My sobie ją obronimy sami.
Dobrze, to generale wróćmy do konfliktu na Ukrainie, do wojny na Ukrainie. Ja wrócę do swojego pytania. Przepraszam, znowu, to jest naiwne pytanie laika. Cały czas nam się wydawało, że nowoczesne wojny, wojny XXI wieku, będą wygrywały rakiety i drony. Już odeszliśmy od dzid i mieczów. Myślałem, że odeszliśmy również od czołgów i od starych rakiet. Ja wiem, że rozmawiam z artylerzystą i pan się zaraz obruszy, no ale tak myślałem, że to będą rakiety, drony, nowoczesne technologie, namierzanie z satelity i ciach. Ja nie grałem w gry komputerowe, to nie były wrażenia z gier komputerowych.
Szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, to są środki walki, które przygotowują do ostatecznego starcia i rozstrzygnięcia losu wojny na korzyść tego, który dysponuje tymi środkami. Ja tu się narażę siłom powietrznym. Kiedyś myślano, że lotnictwo jest w stanie wygrać każdą wojnę. Nie. Jest w stanie znacząco przechylić szale zwycięstwa, jest w stanie stworzyć warunki do wygrania tej wojny, ale zawsze musi wejść żołnierz, który idzie po ziemi.
No tak, tylko jest pytanie właśnie, na ile ten żołnierz już idzie na gotowe, a na ile musi walczyć. Ja tylko jedną wojnę obserwowałem, nie z bliska, tylko śledziłem rzeczywiście i czytałem bardzo wiele o niej. To była wojna azersko-ormiańska o Karabach, ta sprzed 2 lat. I tam bardzo wyraźnie wszyscy powtarzali, że Azerowie wygrali tę wojnę dzięki dronom, dzięki tureckim dronom. Ormianie ruszyli czołgami i te czołgi zostały wszystkie, no nie wszystkie oczywiście, ale wiele z nich unieszkodliwione przez drony, przez Bayraktary.
Tutaj mieliśmy podobną sytuację, bo Bayraktary, które operowały i dalej operują nad terytorium Ukrainy, realizują wszystkie swoje zadania, można by było powiedzieć, ze 100% skutecznością, oby tak było. Jeszcze raz podkreślam, jest to warunek, który stwarza przesłanki do podjęcia innych działań. Ukraińcy muszą stworzyć warunki do wykonania przeciwuderzenia. Mhm. Pytanie, czy w tej chwili stać ich na wykonanie przeciwuderzenia. Czyli czy mają dostateczną ilość sił i środków na zachodzie Ukrainy, które muszą przerzucić na wschód, żeby wykonać uderzenie na Ługańsk, Donieck i Krym.
Panie generale, dobrze. Bo pan już, widzę, optymistycznie mówi o odbijaniu Krymu. Na razie wygląda na to, że to Rosja jest w natarciu, ma być w natarciu, bo na razie nie jest. No i pytanie, czy nie zostanie Kijów jest, czy Kijów już jest bezpieczny? O to może tak zadam to pytanie.
W tej chwili tak. Nie przesadzałbym z tym stwierdzeniem, że Rosja jest w natarciu. Rosjanie właśnie realizują to, co ja przed chwilą panu redaktorowi i szanownym państwu tłumaczyłem. Wykorzystują wojska rakietowe, artylerię rakietową, artylerię dalekosiężną i lotnictwo.
No właśnie, tak jak...
Do tego, żeby te transportery z V-ką namalowaną, czołgi...
Z Z-ką.
Weszły, czy z Z-ką, weszły na terytorium Ukrainy.
Panie generale, wierzy pan w to, że Ukraina może tę wojnę wygrać?
Ukraina już wygrała tę wojnę, jeżeli chodzi o samą postawę Ukrainy. O to, że walczą już prawie 2 miesiące. O to, że powodem do zwycięstwa jest między innymi obrona skuteczna Kijowa. Będzie bardzo ciężko, jeżeli chodzi o Mariupol. Będzie bardzo ciężko, jeżeli dojdzie do tej bitwy o Donbas. I będzie bardzo ciężko, jeżeli chodzi o starcie na kierunku Krymu.
W kierunku Krymu to znaczy co? Na przykład Odessa? Próby ataku na Odessę?
Może nie tyle na Odessę, ale w ogóle odzyskanie Półwyspu Krymskiego.
To w ogóle w tej chwili chyba nikt o tym na razie nie marzy. No, oprócz Ukraińców.
Prezydent Ukrainy na pewno o tym marzy. Chce odzyskać pierwotne terytorium swojego państwa. Więc musi o tym myśleć.
Generał Jarosław Kraszewski był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.